Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze Radia Maryja, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, to po raz kolejny przychodzi nam przeżywać ostatni dzień mijającego roku, roku naszego życia. I może dlatego pozwólcie, że na wstępie tej katechezy przywołam pewien obraz. Chodzi mi tutaj o obraz strumienia albo rzeki, no bo któż z nas nie obserwował, jak woda płynie z cichym szumem. Jest to obraz upływającego czasu, ale i upływającego naszego życia, życia, które podlega pewnym ciągłym zmianom. Podobnie ktoś, pisząc na ten temat, porównał życie współczesnych ludzi do podróży pośpiesznym pociągiem, który pędzi przez świat, pędzi, mijając stacje, miasta, wioski. Niektórzy z pasażerów nie chcą nawet myśleć o tym, skąd przychodzą i dokąd jadą, ale tu i ówdzie zatrzymują się i jakby mimo woli poddają się refleksji nad sensem swojego życia i celem podróży. Do takich momentów należy między innymi obecny dzień, ale również nowy rok, dzień urodzin, różne jubileusze. Ludzie pytają wtedy, jak długo potrwa jeszcze jazda, życie. Kiedy wysiądziemy z tego pociągu na ostatniej stacji? Kiedy zapytano filozofa greckiego Thalesa, co jest najcenniejszym dobrem, ten odpowiedział, że czas, bo dysponując nim można zdobyć wszystko inne. My powiemy, że bez czasu, który jest darem pochodzącym od Boga samego, trudno sobie wyobrazić życie, wszelkie działanie, jakąkolwiek twórczość. Bez czasu nie ma radości, nie ma szczęścia, zdrowia. Dlatego święci tak wysoko cenili czas. Na przykład święty Bernardyn ze Sieny mówił, że czas jest tyle wart, co sam Bóg. Dlaczego? Bo przez czas dobrze wykorzystany można Boga oglądać. Czas dla każdego człowieka jest wielką wartością, bo właśnie w czasie naszego ziemskiego życia otrzymujemy bezcenne skarby łask. Z drugiej strony, iluż ludzi marnuje ten bezcenny czas? Godziny, dni, tygodnie trwonimy na szukaniu własnej przyjemności, dogadzaniu własnemu ciału i jego namiętnościom. Nic dziwnego, że dobiegający swojego kresu rok kalendarzowy zachęca nas, aby spojrzeć na mijający czas i na podstawie wydarzeń, w których uczestniczyliśmy, wyprowadzić wnioski i propozycje ważne na przyszłość dla nas samych, dla ojczyzny i wreszcie dla Kościoła. Mamy świadomość, że obok niezwykłych przejawów dobra, świadczących o obecności Boga w naszym życiu, pojawiły się we współczesnym świecie zjawiska, które na swój sposób kwestionują chrześcijańskie podstawy świata, jaki znamy. Ujawniły się nowe zjawiska, wśród nich ideologie, które swój rodowód biorą z przebrzmiałych całkiem niedawno skompromitowanych prądów umysłowych. Dlatego nie dziwmy się, że wielu z nas, żyjąc w takim świecie, jest zagubionych, zdezorientowanych. Święty Jan Paweł II, kiedyś w adhortacji apostolskiej Kościół w Europie, potwierdził ten stan rzeczy, zauważając u Europejczyków utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego. Jak pisał, towarzyszy temu obojętność religijna, sprawiająca, że ludzie w wielu przypadkach żyją jakby bez duchowego zaplecza. Niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię. Pisał, że jesteśmy świadkami nadawania Europie oblicza, które odrzuca dziedzictwo chrześcijańskie. Ustanawia się bowiem prawa sprzeczne z chrześcijańskimi zasadami, kwestionując choćby obronę życia, godność małżeństwa, wychowanie młodzieży. Wdzięczni Panu Bogu za wszelkie dobro, które było naszym udziałem w mijającym roku, ale też świadomi nowych zjawisk, powinniśmy więc zatrzymać się choćby na chwilę, przeżywając to przejście ze starego w nowy rok, i zapytać się, postawić sobie pewne pytania. Ja chciałbym, żebyśmy dziś zapytali o naszą chrześcijańską tożsamość. Czy wiemy, kim jesteśmy, skąd wychodzimy, dokąd zmierzamy? W tym kontekście jakże znamiennie brzmią słowa kardynała Józefa Ratzingera, który tuż przed konklawem w 2005 roku mówił: ileż powiewów nauki zaznaliśmy w ostatnich dziesięcioleciach, ileż ideologicznych prądów, ile sposobów myślenia. Łódź Kościoła była wielokrotnie huśtana przez te fale, miotana z jednej skrajności w drugą, od marksizmu do liberalizmu, od ateizmu do niejasnego mistycyzmu religijnego itd. Posiadanie jasnej wiary, zgodnej z kredo Kościoła, pogardliwie nazywano fundamentalizmem i wprowadzano dyktaturę relatywizmu, która liczy się jedynie z ludzkim egoizmem i jego zachciankami. Od tamtego czasu ta dyktatura urosła w siłę i uderza w Kościół. Co gorsza, wielu chrześcijan ulega jej wpływom, uznając, że Kościół powinien sam zmienić swoje nauczanie w tych punktach, które świat uznaje za przestarzałe i niezgodne z obowiązującą ideologią. W takiej sytuacji, zwłaszcza dziś, gdy stoimy na granicy czasu, jak powiedziałem, i zamierzamy wejść w nowy 2023 rok, wyłania się potrzeba pogłębienia przez Kościół świadomości tego, kim jest, czyli swojej tożsamości. Papież Franciszek w encyklice Evangelii Gaudium napisał, iż dopiero z tej świadomości rodzi się pragnienie porównania idealnego obrazu Kościoła, jakim Chrystus go widział, z rzeczywistym obliczem, jaki Kościół dziś przedstawia. To porównanie powinno zrodzić w nas potrzebę konkretnego działania, aby Kościół stawał się coraz bardziej znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego, mówił Ojciec Święty. Moi drodzy, trzeba pamiętać, że to pogłębianie naszej świadomości bycia Kościołem wymaga najpierw rzetelnego przekazu prawdy o Kościele oraz ciągłego przypominania sobie podstawowych treści, zwłaszcza o jego złożonej naturze i zbawczej misji. Refleksji tej nie można sprowadzać do czysto teoretycznych rozważań, lecz winna ona być poparta modlitwą oraz odważnym i czytelnym świadectwem dawanym przez osoby tak duchowne, konsekrowane, jak i świeckie. Nie ulega wątpliwości, że mówienie o Kościele, zwłaszcza dziś, nie należy do spraw łatwych. Deklarację, którą składamy przed Bogiem, wypowiadając wyznanie wiary w słowach "wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół", w codzienności niełatwo jest nam przyjmować i wdrażać w życie. Powodem mogą być pewne problemy, a nawet grzechy, nieraz bardzo gorszące, na poszczególnych poziomach życia Kościoła. Bywa, że tak świeccy, jak i duchowni członkowie Kościoła niekiedy godzimy w jego jedność swoją swawolą, niekiedy przemądrzałością, uporem. Zadajemy rany świętości Kościoła, żyjąc po swojemu i depcząc Boże przykazania. Lekceważymy jego powszechność, zamykając się na innych, zaniedbując przekaz Ewangelii i zamazując jego apostolskość wskutek słabej znajomości prawd wiary u poszczególnych członków Kościoła. Do tego dochodzi w niektórych przypadkach, rzadkich na szczęście, promowanie prywatnych wizji, objawień, a także idei obcych chrześcijaństwu. To wszystko rzutuje na obraz Kościoła w społeczeństwie. Tymczasem trzeba pamiętać, że Kościół to rzeczywistość bardziej boska niż ludzka, mająca swoje źródło w Bogu. Jego wartość, jego autorytet wypływa z Chrystusa, głowy i Ducha Świętego, duszy Kościoła. Dlatego dziś, stojąc u progu nowego 2023 roku, jak nigdy, potrzeba nam dojrzałego spojrzenia na Kościół, aby dostrzec w nim wielki skarb dla każdego wierzącego. Ktoś podzielił się ze mną następującą refleksją. Syn Boży przyszedł na świat i jako dobry cieślak, którym stał się pod okiem Józefa, pozbierał najbardziej powykrzywiane i sękate kawałki desek, jakie tylko mógł znaleźć w warsztacie ojca i zbudował z nich łódź. Czy to nie dziwne? Ta łódź, stawiając czoła wichrom i burzom, żegluje po wzburzonych wodach świata już ponad 2000 lat. Tymi symbolicznymi fragmentami powykręconego drewna jesteśmy my sami, a łodzią jest Kościół. Czy myślicie, że Jezus nie wiedział, za kogo umierał na krzyżu? On umiłował Kościół rzeczywisty, a nie urojony i idealny. Umarł, aby go uświęcić i oczyścić. Wynika z tego, że grzech w Kościele nie powinien nas zrażać ani nawet gorszyć, ale mobilizować. Przecież Kościół z założenia jest wielkim darem Boga dla grzeszników. Oczywiście nie po to, byśmy mogli spokojnie trwać w grzechach, pielęgnując tak zwany święty spokój, lecz abyśmy z nich powstawali. Po drugie, trzeba spoglądać na Kościół nie tylko oczyma świata. Nade wszystko trzeba go widzieć w świetle Ewangelii, Bożego objawienia. I tu pozwólcie też pewien przykład, pewien obraz. Jeśli ktoś spojrzy na witraż któregoś ze starych kościołów od strony zewnętrznej, z ulicy, to poza kawałkami ciemnego szkła, posklejanymi paskami czarnego ołowiu, nie dostrzeże nic ciekawego. Kiedy jednak zdecyduje się przestąpić próg kościoła i spojrzy na ten sam witraż od wnętrza, pod światło, wtedy olśni go cała feria kolorów i form zapierających dech w piersiach. Podobnie dzieje się z kościołem. Kto patrzy nań od zewnątrz, oczyma świata, widzi jedynie ciemne strony. Lecz kto spogląda od wnętrza, oczyma wiary, czując się jego cząstką, zobaczy to, o czym pisał święty Paweł w liście do Efezjan. Zobaczy wspaniałą budowlę, cudownie zespolone ciało, oblubienicę bez skazy, wielkie misterium wiary. Ponad to wszystko musimy pamiętać, że Kościół nie jest ustanowiony z ludzkiej inicjatywy. Jezus wskazuje na Kościół jako na zgromadzenie stanowiące szczególną własność Boga, którego członkowie żyją w Chrystusie jak winorośle w winnym krzewie. Wyraźnie obiecuje, że nawet bramy piekielne go nie przemogą, ponieważ jest zbudowany na fundamencie 12 apostołów, a on jest kamieniem węgielnym. W Chrystusie przez Ducha Świętego Kościół rośnie. Wznosi go nieustannie Bóg jako mieszkanie i duchową świątynię dla siebie, z nas żywych kamieni. A każdy chrześcijanin ma w nim swą matkę i swój dom. Chyba dlatego renesansowy humanista Erasm z Rotterdamu na pytanie jednego z XVI-wiecznych reformatorów, który ganił go za to, że pozostawał w kościele katolickim pomimo jego, jak mówił, zepsucia, odpowiedział w następujący sposób. Znoszę ten kościół w oczekiwaniu na to, że stanie się lepszy, ponieważ także on jest zmuszony znosić mnie w oczekiwaniu na to, że to ja stanę się lepszy. Moi drodzy, dlatego kościół trzeba darzyć nie tylko czcią, ale i miłością. Kościół trzeba dojrzale kochać. Jako dany nam od Boga, jest nam też przez Boga zadany. Nie można więc stać z boku Kościoła. Chciałoby się powiedzieć, z rękami w kieszeniach. Nie można stać z boku Kościoła, gdy się jest jego członkiem. A często tak się dzieje. Trzeba czuć się Kościołem. Wtedy, kiedy trzeba, trzeba stawać w obronie Kościoła, dbać o jego dobro. Wymaga to nieraz krytycznego spojrzenia na ludzi Kościoła, na ich postawy, zachowania. Przy czym uwaga, nie chodzi tu wyłącznie o osoby duchowne. Jednak zawsze trzeba zaczynać od siebie i własnego podwórka. Konkretnych wskazań na rzecz rozwoju Kościoła udziela nam Jezus w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza. mówi o potrzebie dziecięcej prostoty i zaangażowania, o konieczności wystrzegania się zgorszenia. Wzywa do troski o małych i zagubionych, do braterskiego upomnienia, wspólnej modlitwy, gotowości do pojednania, przebaczenia. Jest to zadanie nas wszystkich, pasterzy, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Jednocześnie trzeba, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że w dzisiejszym świecie, a nawet w społeczności Kościoła, mamy coraz częściej do czynienia nie tylko z uproszczonym, ale nawet z błędnym postrzeganiem Kościoła. Choć ojcowie Soboru Watykańskiego II wyrazili jego sens, naturę i misję, to ciągle wielu katolików nie rozumie istoty Kościoła. Ujawnia się to między innymi w oddzielaniu Kościoła od Boga, zbytnio socjologicznym ujmowaniu jego funkcjonowania i stawaniu wiernych obok Kościoła, bez świadomości bycia jego członkami. Moi drodzy, w kontekście coraz większej presji wywieranej na Kościół ujawnia się tym bardziej wielka potrzeba odkrywania na nowo wspaniałości Bożego dzieła w świecie. Trzeba dziś nade wszystko więcej wiary w Kościół, ponieważ jest on nam dany od Boga i umysłem nie da się go ogarnąć. Trzeba też bardziej wierzyć Kościołowi, gdyż na różne sposoby mówi i naucza w imieniu Boga. Stanowi Boży dom dla nas na tej ziemi. Jest rzeczywistością bardziej boską niż ludzką. Ma swoje źródło w Panu Bogu. Jego wielkość, wartość, jego autorytet mają swoje źródło w Chrystusie, który jest głową, a także w Duchu Świętym, który jest ożywicielem Kościoła. Trzeba jednak dojrzałego spojrzenia na Kościół, aby dostrzec w nim wielki skarb dla każdego i odnosić się do niej z nadzieją i miłością. Drodzy, z pomocą w tej dzisiejszej refleksji dotyczącej odpowiedzialności za Kościół przychodzi nam wydarzenie zesłania Ducha Świętego. Przecież od tego wydarzenia rozpoczął się Kościół. Jak wiemy, Pan Jezus przed swoim w niebo wstąpieniem polecił uczniom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, aż zstąpi na nich moc z wysoka. Tą mocą z wysoka nazwany został Bóg w swojej trzeciej osobie. Zauważmy, uczniowie Chrystusa do momentu obdarowania ich mocą z wysoka trwali w wieczerniku pełni obaw przed Żydami i Rzymianami. Lękali się, co będzie dalej. Czy my dziś nie jesteśmy podobni do nich? Też towarzyszy nam obawa, lęk, pytanie, co będzie dalej. Zaś po wstąpieniu Ducha Świętego stało się coś dziwnego. Oto Piotr wyszedł z wieczernika i ten, który wcześniej ze strachu przekrotnie zaparł się Chrystusa, wygłosił swoją pierwszą wielką mowę, wielkie kazanie misyjne. Pod wpływem jego słów nawróciło się bardzo wielu ludzi. W ten sposób, zauważmy, realizują się słowa Chrystusa. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Ci słabi ludzie dzięki darowi Ducha Świętego stali się filarami Kościoła, głosicielami Ewangelii, świadkami Chrystusa aż po krańce świata. My, którzy jesteśmy członkami Kościoła, napełnieni mocą Ducha Świętego, wezwani jesteśmy do tego, aby realizować Chrystusowe posłannictwo wobec współczesnego świata. Wobec świata, który często odrzuca Jezusa. Już święty papież Paweł VI mówił: apostazja i utrata wiary rozlewają się po całym świecie aż po najwyższe warstwy Kościoła. Zaś ojciec, święty Benedykt XVI, przestrzegał współczesnych członków Kościoła przed nawykami stworzenia, które wynosi się ponad Twórcę. Pytał, skąd bierze się mała skuteczność naszych duszpasterskich działań i odpowiadał, toniemy po uszy w płytkim pseudonaukowym humanizmie, który miesza się nam z wiarą. Nic dziwnego, że ludzie patrząc na nasze starania nie dostrzegają w nich niczego ponad to, co oferuje świat. Trzeba powiedzieć, że kto nie jest gotowy zaufać i całkowicie oddać się Chrystusowi, dopasowuje swoje myślenie i działanie do standardów i ducha tego świata. A wiemy z Bożego objawienia, że ten duch rozlewa się na ludzi siłą kłamstwa, pochlebstw, uwodzenia. Wystarczy popatrzeć na współczesne media. Filozof ten Gilson mówił kiedyś, że współczesny człowiek jest zdominowany przez ducha antychrysta. Porzucając swe przekonania i ufność złożoną w Bogu, jakże często przeobraża się w żałosną karykaturę samouwielbienia i bezkrytycznego podejścia do własnych osiągnięć i produktów. Moi drodzy, siłą chrześcijan w świecie jest przekonanie o tym, że Panem jest Jezus. Ludzi pociągają ci, którzy Jezusowi dali wszystko. Także Kościół jest atrakcyjny, jeśli można w nim oddychać zapachem Chrystusowego zmartwychwstania. Lecz nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Stojąc dziś na granicy czasu, niewątpliwie trzeba, żebyśmy patrzyli w przyszłość, ale i popatrzeć trzeba za siebie. Podziękować Panu Bogu za wszelkie łaski, za wszystko to, co otrzymaliśmy. Ale też mamy o co prosić. Kończąc tę katechezę, w chwili, gdy przychodzi nam po raz kolejny pokonywać granice czasu, jak to już powiedziałem, to znaczy przechodzić w nowy rok, pragnę życzyć wszystkim słuchaczom i pracownikom Radia Maria Bożego błogosławieństwa, które niech się wyrazi zdrowiem ducha i ciała, wiarą i nadzieją na lepszy 2023 rok. A wreszcie życzę tak potrzebnego nam wszystkim pokoju. Pokoju między państwami, narodami, pokoju między grupami społecznymi, pokoju w naszym życiu społecznym i politycznym, ale też i pokoju w naszych domach, tam gdzie pracujemy, żyjemy. Życzę pokoju w naszych sercach.